Drodzy w Chrystusie Panu, siostry i bracia zebrani przy radioodbiornikach, drodzy chorzy, rodacy na emigracji, podróżujący. Pragniemy poznać prawdę i szukamy prawdy. Dlatego wsłuchujemy się z wiarą w Boże Słowo, które jest nam dane kolejnego dnia, aby w rytmie Bożego Słowa przeżywać ten dzień. A Słowo Boże dzisiaj podprowadza nas do jednej z największych Bożych tajemnic. Odsłania jej rąbek, daje jej dotknąć. Jaka to tajemnica? Ta, którą w kredo wypowiadamy artykułem współistotny Ojcu. Więź Ojca i Syna to relacja miłości. Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Dlatego, kto zachowuje jedność z Jezusem, żyje w zażyłości z Ojcem. A ludzie, którzy żyją w zażyłości z Ojcem przez Jezusa i w Jezusie, otrzymują przepiękny Boży dar, zdolność do rozumienia Jego działania. Ta zdolność czy umiejętność rozumienia Bożego działania nazywa się cnotą pobożności, dar Ducha Świętego. Piękna to cnota, ale czy ją dobrze rozumiemy? Pobożność kojarzy się nam z pewnymi praktykami duchowymi. Im ich więcej, tym większa jest pobożność. Pobożność niebezpiecznie, niestety, została zawężona do sfery modlitewnej. Nic bardziej błędnego. Tymczasem pobożność w Biblii to cnota, dzięki której wszystkie ludzkie zachowania, jego czyny, relacje mają swoje źródło w bojaźni Bożej. Pan Jezus dzisiaj uczy nas takiej pobożności. Pobożności, która jest poznaniem Ojca i widzenia Jego działania. Nie chcę, byśmy byli ślepi, bo wtedy świat bardzo łatwo nami manipuluje, miota naszymi emocjami. Modlimy się, dużo nawet się modlimy, ale z perspektywy biblijnej jesteśmy głupi. Człowiek pobożny więc głębiej czyta zwyczajne, codzienne fakty i wydarzenia. Dar światła, dar rady. Człowiek pobożny rozumie, widzi działanie Boże, bo Bóg działa tu i teraz. I dlatego się modli, dużo się modli, aby zobaczyć w wydarzeniach obecnego, działającego Boga. Jakże bardzo nam potrzeba teraz takiej pobożności, gdy wiele dusz zostało wystawionych na ogromną próbę. Przeżywamy sytuację kolejną już zresztą, jedną z tych, kiedy wydaje się nam, że zgasło światło. Święta Matka Kościół jest teraz niczym ewangeliczna kobieta pochwycona na cudzołóstwie i wystawiona na publiczny widok. Cierpi za grzechy swoich synów. Wstyd tak wielki, że chciałoby się zapaść pod ziemię. Marnotrawny świat, sam pełen zalegalizowanego zła, deprawacji dzieci i młodzieży. Krzyczy o grzechu ludzi Kościoła. Marnotrawny świat, sam skąpany w nieprawości, zdeprawowany, domaga się egzekucji. Staliśmy się bowiem widowiskiem światu, aniołom i ludziom. Staliśmy się jakby śmieciem tego świata i odrazą dla wszystkich. Jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa. Jak ubiczowany Chrystus na litostrotos. Oto człowiek, ukrzyżuj go. Trzeba nam uruchomić cnotę pobożności, aby dostrzec Boga, który nawiedza swój lud. A z tej perspektywy sprawa wygląda zupełnie inaczej niż bez podbudowy wiary. Otrzymujemy, siostry i bracia, potężną pieczęć od Boga, który jest wierny swemu słowu i nigdy nas nie opuści. Tu jest Bóg. Kiedy sami nie jesteśmy w stanie sobie poradzić z nieprawością wołającą o pomstę do nieba, On sam idzie po wzburzonych falach. Użyje nawet pogan, nawet naszych wrogów, by nami wstrząsnąć i by wziąć w obronę skrzywdzone ofiary, niewinne swoje dzieci, którym zostało przetrącone życie. By uleczyć tę ranę. To jest Kairos, święty czas Boga. Tylko że tak patrzy człowiek wiary. Tak patrzy człowiek wychowany przez Jezusa. W ciemności widzi wyłaniającą się twarz Ojca. Chrześcijaństwo jest tak wielkim znakiem sprzeciwu, że niejako z natury skazane jest na prześladowanie. Kościół prześladowań się nie boi. Prześladowania umacniają wiarę. Im Kościołowi gorzej, tym mu lepiej. Znamy to. Tylko że różnicą jest cierpieć z powodu świadectwa dawanego Chrystusowi, a różnicą z powodu grzechu. Lepiej cierpieć dobrze czyniąc, niż czyniąc źle. Lecz tym razem to właśnie grzech stał się iskrą uderzenia w Kościół. To nie wrogowie, przejrzyjmy wreszcie na oczy, ale nasze grzechy podważają autorytet Kościoła. Nasze czyny nie były poddane bojaźni Bożej, dyktowane przez cnotę pobożności. Gdybyśmy nie tracili czasu na grzech, gdyby nie było tego odrażającego grzechu, nie dalibyśmy pożywki szatanowi, nie dalibyśmy pretekstu. Prześladowania i tak by przyszły, ale z zupełnie innego powodu. I przeciwnicy nie mieliby usprawiedliwienia, nie ubieraliby się w szaty anioła. Nawet gdyby był jeden grzech, to o jeden za dużo. Przyszedł czas pokuty. Jak biblijni pokutnicy, padnijmy w popiół, padnijmy na kolana, by leczyć ranę Kościoła. Niech między przedsionkiem a ołtarzem pokutują kapłani. Znacie to? Nawrócenie trzeba nam zacząć od domu Bożego. Znacie to? Być może, choć liturgiczny czas wielkanocny, na nas przyszedł Wielki Post. Gdy człowiek utraci pobożność, niezależnie kim jest, czy świecki, czy kapłan, traci wrażliwość moralną. To znaczy traci wrażliwość na złość grzechu i jego związek z Bogiem, jako uderzenie w Boga, jako rana zadana Jezusowi. Wtedy grzech jest traktowany bardziej jako niedoskonałość czy słabość i bywa szybko usprawiedliwiany. Ponieważ nie ma miłości do Boga, nie ma bojaźni Bożej. Drodzy, sytuacja ta jest lustrem dla całego naszego społeczeństwa. Lustrem, w którym winniśmy się przejrzeć, jaki jest stan moralny całego naszego społeczeństwa. Kapłan w naszej ojczyźnie był zawsze oznaką bezpieczeństwa, pełnego zaufania. Wśród takich kapłanów ja się wychowywałem. Jak niewiele trzeba, żeby to zniszczyć i zadać cios tysiącom świętym, wypalającym się każdego dnia, kapłanom i sióstr zakonnych. A w nas może się zrodzić taka pokusa znużenia nadziei. Przychodzi ono, gdy rzeczywistość wymierza nam policzek, gdy jesteśmy nie za swoje grzechy oskarżani. Znużenie nadziei, mówi Ojciec Święty Franciszek w jednym z przemówień do kapłanów, rodzi się w świadomości Kościoła zranionego swoim grzechem. W ten sposób, mówi dalej Ojciec Święty, możemy nadać obywatelstwo z jednej z najgorszych herezji, myśleniu, że nie mamy już nic do powiedzenia czy dania światu. I wtedy będziemy się wycofywać, poddawać lękowi, będziemy się bać pogłaskać dziecko, rozmawiać z dziećmi, młodzieżą. Pozwolimy sobie mimo świętego życia na zamieszkanie w nas, przepraszam, syndromu pedofila, czyli lęku przed oskarżeniem i uciekać od człowieka potrzebującego kapłana w imię tego lęku. Marnotrawny świat nie może nas steroryzować. Święty Paweł nie pozwolił sobie na zrodzenie się z nim kompleksu chrześcijanina wobec oskarżeń i drwin i nie zamknął się w sobie, nie wycofał, gdy został wyrzucony z synagogi w Antiochii Pizydyjskiej, lecz znalazł nowe terytoria ewangelizacji, nowy zapał, który wypływał z tej relacji z Ojcem i cnoty pobożności, o której on właśnie tak dużo pisał, święty Paweł. I tam poszedł. Poszedł do pogan. Znalazł nowych ludzi. Nie zniechęcajmy się. Pan oczyszcza swój Kościół. Dziękujmy Mu za to. Panie Jezu, doprowadzasz nas do Ojca, mówiąc proście. Powiedz mi, o co mam dzisiaj prosić Ojca, aby mógł to uczynić w dziękczynieniu po Komunii Świętej. Amen.